Chwała Bogu, bracia i siostry. Ta chwila ciszy, oczywiście to nie jest budowanie napięcia. Choć nie ukrywam, że ten fragment Słowa Bożego zawarty w drugim rozdziale Listu do Galacjan pewne napięcie wywołuje. I to będzie około 10, no nie około, to będzie dokładnie 10 wersetów. Dojdę do 20, strasznie chciałem dojść i bardzo, no tak myślałem, Piotr, że to będzie wybierało, znaczy kojarzysz mi się trochę z tym wersetem 20, ale to później, już po nabożeństwie, powiem ci dlaczego. Dobrze mi się kojarzy, dobrze. Mamy taki dobry czas, aby przybliżyć się właśnie do Słowa Bożego. I słyszeliśmy już na początku, że no różnie to jest. Nie każdy ma tą możliwość, nie każdy dotarł. A ja was nie widziałem, nie było nas święta. Byliśmy w Połczynie, Zdroju, skąd przywożę serdeczne pozdrowienia ze zboru i od pastorstwa. Więc tym mile jest widzieć was tutaj. I zanim przejdziemy do studiowania tego fragmentu Słowa Bożego, to postanowiłem wrócić do tego bardzo krótko i szybko, do tych trzech myśli, które były tydzień temu, o których mówił Adam, bo z tych myśli też pewne rzeczy przenikają dalej i one są ważne, żebyśmy trochę zbudowali i znaleźli się też w tej atmosferze tamtych czasów, tego listu, tej sytuacji. Więc taką pierwszą myślą, o której mówił Adam, na którą zwrócił uwagę, było to, że Bóg nie ma względu na osobę, której używa. To znaczy, mówiąc krótko, nieważne, kim byłeś, ważne, kim teraz możesz z nim być. Nie ma to znaczenia, kim byłeś wcześniej, jakie jest twoje pochodzenie, jakie jest twoje wykształcenie. To jest kompletnie nieistotne. To jest taka jedna główna, szybka myśl z tamtego wykładu. Druga z kolei myśl to było to, że służba, którą my pełnimy, bądź którą pełnili wtedy też apostołowie, ona pochodziła i była, powinna i musi pochodzić od Boga. I wiemy tutaj, że konkretnie Piotr i Paweł, oni mieli konkretną służbę. Oni skutecznie działali w różnych środowiskach i to też będzie miało odzwierciedlenie właśnie w tym fragmencie, który będziemy dzisiaj czytać. To był podział, mówi się, że Paweł, czytamy, że Paweł działał w środowiskach wierzących pogan, natomiast Piotr pochodził z kręgów judaistycznych i działał pośród obrzezanych. I trzecia myśl to była ta myśl o pomocy potrzebującym. To było o tym, że Paweł również zajmował się ubogimi, wspierał i taka była jego działalność. Idąc dalej, w tekście tego drugiego rozdziału listu Pawła do Galacjan, począwszy od 11 wersetu rozwija się kolejna sytuacja, kolejne wydarzenie. Ale żeby to dobrze zrozumieć, to złapmy ten kontekst i tą myśl, spróbujmy sobie też wyobrazić, jak działało ówczesne chrześcijaństwo. Gdyż początkowo pierwotne chrześcijaństwo wywodziło się ze społeczności żydowskiej w Jerozolimie i to przesłanie oczywiście było skierowane do szerszej grupy ludzi, ale natomiast te pierwsze kroki, czyli początkowe, pierwotne, to jest jasne, one były te słowa i Słowo Boże było kierowane i ujawnione wśród kręgów żydowskich, w których w tej grupie etnicznej, która była przecież jeszcze do czasu narodzin Jezusa, która była zakorzeniona bardzo mocno w praktykach zawartych w Torze, w obrzędach, w pewnej legalizacji, dietach, świętach, świętowaniu szabatu na przykład. Wielu nawróconych Żydów w tamtych czasach uważało, że nawróceni poganie muszą przestrzegać również praw Tory, aby naprawdę stać się częścią Bożej rodziny. I niektórzy właśnie z tej grupy ludzi pojawili się również, przybyli również, czy pojawili się w kościele Galacji, gdzie między innymi podważali autorytet Pawła i żądali, aby wszyscy chrześcijanie bez względu na pochodzenie poddali się obrzezaniu. I w efekcie wielu to zrobiło. W rezultacie czego, kiedy Paweł właśnie się o tym dowiaduje, pisze ten list. Czyli teraz wiedząc, jak silna była to grupa, doktrynalnie wprowadzająca zamieszanie, prześledźmy tekst dzisiejszego rozważania. Czytamy drugi rozdział listu do Galacjan od wersetu 11. Gdy jednak Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się przeciwstawiłem, dlatego że zawinił. Otóż zanim pojawiły się osoby z otoczenia Jakuba, jadał razem z poganami. Po ich przybyciu natomiast zaczął ich unikać z obawy przed zwolennikami obrzezania. W tej dwulicowości dołączyli do niego również inni Żydzi. Nawet Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Gdy zauważyłem, że postępują niewłaściwie, wbrew prawdzie dobrej nowiny, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz również po pogańsku, a nie tylko po żydowsku, to dlaczego zmuszasz pogan do życia wyłącznie po żydowsku? My jesteśmy rdzennymi Żydami, a nie grzesznymi poganami. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Jeśli zaś szukając usprawiedliwienia w Chrystusie sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus pozostaje na usługach grzechu? W żadnym razie. Bo jeśli na nowo buduję to, co zburzyłem, dowodzę, że jestem przestępcą. A przecież ja z powodu prawa umarłem dla prawa, aby żyć dla Boga. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Nie lekceważcie Bożej, łaski Bożej. Bo jeśli usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa, to Chrystus umarł nadaremnie. Tomasz wspomniał o konflikcie. Większość tłumaczeń, czy nawet w zależności od tłumaczeń Biblii, nawet mamy nagłówki, których spotykamy, że to jest napomnienie. Mówi się tu o napomnieniu Piotra przez Pawła i de facto tak jest. Natomiast ja chciałbym spojrzeć trochę inaczej. W tym sensie będziemy oczywiście zwracać na to uwagę, ale taka główna myśl tutaj, która będzie z nami przez to rozważanie, to jest prawda Ewangelii. Będziemy się koncentrować na tym, tu będzie kwintesencja, to będzie to, co najlepsze i to, co jedyne potrzebne. Spójrzmy na ten fragment w ujęciu wspólnoty, tej, w której jest Kefas. wspólnoty zbudowanej na prawdzie Ewangelii i naszej wspólnoty tutaj też, ona też jest zbudowana na prawdzie Ewangelii. I każda wspólnota, jak wierzę, która buduje się na tym fundamencie, jest właśnie budowana na własce Jezusowej, na tym, co od Boga. I jestem przekonany, że właśnie w ujęciu wspólnoty, wtedy, tak jak i dzisiaj, Bóg zabezpiecza i daje takich ludzi i takie okoliczności, aby tym, którzy tej prawdy szukają, będą również tej prawdy bronić. Widzimy tu pewne potknięcie. Widzimy Pawła, który broni tej prawdy. I to, co się kontynuuje dalej, to już to było to coś, co mnie... Wiecie, jak się w to naprawdę wczytamy, to chcielibyśmy pójść dalej, bo tu się zaczyna pewna historia, jest objawiona prawda Ewangelii, ale chcielibyśmy dalej posłuchać też, co będzie o Piotrze. Bo my wiemy z początku, co się wydarzy, ale nie wiemy jeszcze, jak to się gdzieś potoczą dalej jego losy. Dokładnie z tego tekstu, bo tak to wiemy. Werset 12 mamy tu... Ale przejdźmy jeszcze do 11, nie za szybko. Więc jeśli mamy Ewangelię, jeżeli mamy w naszych sercach prawdziwą Bożą naukę, to oczywiście musimy ją zachować i jej pielęgnować i tego trzymać i bronić. W kontekście pierwszych wersetów dzisiejszego fragmentu widzimy jednak, że poprzez pojawienie się pewnej wpływowej grupy religijnej lub być może również dlatego, że Paweł będąc, pochodząc z podobnej grupy, wprowadza pewne doktrynalne zamieszanie. Werset 12 mówi, mamy tu praktyczną sytuację, Paweł jest w Antiochii, w pierwszym pogańskim zborze, poza terenami Izraela i mamy tu Piotra, który w duchu Ewangelii, tej prawdziwej, ciesząc się pełnią chrześcijańskiej wolności, funkcjonuje, żyje, naucza, zasiada zapewne do stołu, czytamy, że zasiada do stołu, jada z nimi posiłki, zapewne mają wspólne nabożeństwa, wspólne agapę, tak jak my. Kiedy jednak pojawiają się ortodoksyjni wierzący z Jerozolimy, ulega ich presji. Przestaje jadać z nieobrzezanymi chrześcijanami, zaczyna ich unikać. Werset 12 w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej mówi... Zaznacza to jeszcze wyraźniej. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. Czyli był w pewnej grupie, był przy stole, był w społeczności, funkcjonował, działał i w pewnym momencie zmienił zdanie. Usunął się, zniknął, nie chciał. I tu wkrada się pewna obawa, prawda, że to zachowanie, czyli to, że przebywanie w tym zbiorze i spotkania z pogano-chrześcijanami, którzy tak byli nazywani, będzie miało wpływ i dotrze do tych judeo-chrześcijan w Jerozolimie, wciąż trwających w pewnych ceremoniach zachowujących judaistyczne tradycje i obrządki liturgiczne. Kiedy Paweł to zauważa, takie zachowanie, czytamy, że Piotr w tej sytuacji nie postępował zgodnie z prawdą Ewangelii w momencie odsuwania się od pogan. Piotr odwraca się od Ewangelii i patrzy w stronę zakonu. Odchodzi od tej grupy i patrzy w stronę tych, którzy dodają coś jeszcze do Ewangelii. I w ten sposób zaprzecza jednej z największych prawd Ewangelii, że wszyscy wierzący są jednym w Chrystusie Jezusie i że różnice narodowościowe nie mają wpływu na społeczność. W tym fragmencie moją uwagę skupiają dwie rzeczy. To sposób w ogóle, w jakim Paweł napomina Piotra oraz to, że powstają dwa stoły. Co to znaczy dwa stoły? To znaczy, że mamy pierwszy podział, powstają dwa kościoły w tym momencie. Mamy rozdział, podział, następuje przełamanie. Okazuje się, że to, co się wydarzyło i zostało zapisane w Dziejach Apostolskich, to, co mamy w 15 rozdziale, oczywiście rozwiązało pewne problemy, ale jednak nie zlikwidowało do końca tego podziału pomiędzy wierzącymi poganami, a wierzącymi Żydami. I to jest ta pierwsza myśl. Paweł zarzuca Piotrowi hipokryzję, zarzuca mu dwulicowość, obłudę i przede wszystkim to, że nie jest wierny Ewangelii. W jedno wierzy, ale co innego robi. W moim rozumieniu też, dlaczego Paweł zastosował zasadę takiego napomnienia, publicznego napomnienia. Przecież znamy, że z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 18, wersety od 15 do 17, mamy zapisane takie słowa. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Biblia Warszawska mówi sam na sam. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub z dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła, a jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jako poganin i celnik. Paweł wyszedł z założenia, tak myślę, że jeżeli Piotr dał zły przykład przy wszystkich, to napomnienie w cztery oczy w tak ważnym aspekcie Ewangelii może nie do końca przełożyć się na tak szybką reakcję i na bezpośrednie świadectwo poprawy. Według mojej oceny Paweł wyraźnie podkreśla w ten sposób, że nie chce zwlekać, on nie chce czekać. I podkreśla to w ten sposób, napominając go publicznie przy wszystkich. Być może było tak, że najpierw, jak czasami tak to działa, jak kogoś napominamy, mówimy, czy nawet komuś mówimy, wierzę, że w duchu miłości oczywiście, że to napominamy, ktoś to przyjmuje. Później może ten napomniany stanie przed wszystkimi, może nie stanie. Poza tym, jak stanie, to może nie od razu, a czas leci. A może sytuacja w ogóle przeminie w pewnym momencie, w ogóle zapomnimy może, co trzeba było zrobić, może kogoś trzeba było przeprosić, a może coś wyjaśnić i sytuacja może się rozmyć. W tym przypadku jest zupełnie inaczej. Jest stanowcze nie Pawła, jest akcja, jest taka natychmiastowa reakcja na to. Co nie znaczy, że napominanie w duchu miłości, to, o czym mówimy, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza, nie jest ważne i że teraz mamy napominać publicznie. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi tu o super ważną prawdę Ewangelii, która wtedy została podważona. Dzisiaj dzięki tej historii, tym wydarzeniom, z pewnością widzimy, i Biblia pokazuje nam to wyraźnie, jaki wpływ mają grupy społeczne, ludzie na nas, na społeczności, na wierzących, to z kim przebywamy, z jakiego stołu jemy, gdzie się karmimy, to ma olbrzymie znaczenie. A już z pewnością nie może być tak, że raz z jednego, a raz z drugiego. Presja ludzi jest bardzo duża, szczególnie w kościołach, szczególnie w zborach, szczególnie w pewnej hierarchii też. I Kościół się dzielił wtedy i tak samo może i z tego samego powodu będzie się dzielił dzisiaj. Werset 13 tutaj dopowiada, że to jest taki akcent, bo wiemy, że Piotr się potknął, że przecież nauczał inaczej. I nagle ku zdziwieniu w ogóle zmienił zdanie. I dodatkowym akcentem jest tutaj Barnaba. To Biblia mówi, nawet Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Piotr zawinił i Barnaba również daje się w to wciągnąć. Barnaba, ten, co debatował w Jerozolimie. Ten, który nauczał razem z Pawłem. Przeczytajmy może te dwa wersety z Dziejów Apostolskich. Z Judei natomiast, 15 rozdział, z Judei natomiast przybyli pewni ludzie, którzy zaczęli nauczać braci, że jeśli nie zostaną obrzezani zgodnie ze zwyczajem Mojżesza, nie dostąpią zbawienia. Gdy na tym tle doszło do poważnego zatargu i sporu między Pawłem i Barnabą, a nimi postanowiono, że Paweł, Barnaba oraz kilku spośród nich uda się w tej sprawie do apostołów i starszych do Jerozolimy. Tu czytamy, że prawo nie ma znaczenia i że będą tego bronić, a później się okazuje, że jednak mimo wszystko zwrócili się w tamtą stronę. Wróćmy jednak do tego, co Paweł mówi Piotrowi, do napomnienia, bo to chciałbym też podkreślić. Kiedy Paweł napomina Piotra, nie mówi do niego, złamałeś prawo. Nie mówi. Mówi, postępujesz niezgodnie z prawdą Ewangelii. I to jest ten punkt odniesienia. Prawda Ewangelii. Kiedy mówimy o religijnym życiu, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie takim powierzchownym, to możemy zauważyć życie według zakonu lub Ewangelii. Ale na czym polega życie w prawdzie, w Ewangelii i jak się to ma do naszych serc? Idźmy dalej, wersety 15 i 16. My jesteśmy rdzennymi Żydami, a nie grzesznymi poganami. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnieniu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. To prawda jest, że tak Paweł mówi, nam Żydom skierowane były te obietnice. Nam została objawiona prawda. To do nas był posłany Mesjasz. Mesjasz był jednym z nas. Też był Żydem. Więc można byłoby powiedzieć, że oni byli w lepszej sytuacji. Ale chcąc być usprawiedliwionym przed Bogiem, wiem, że to nie wystarcza i tego nas uczy. Przestrzeganie zakonu nie wystarcza. Przestrzeganie, przez przestrzeganie zakonu nie ma usprawiedliwienia. Przez przestrzeganie zakonu nie ma usprawiedliwienia. Nikt nie przestrzegał zakonu. I tylko Pan Jezus, tylko Jemu się to udało. Tylko. Tak? Nie ma szans. Prawo mówiło ludziom, co mają czynić, ale nie dawało im siły do wypełnienia założeń prawa. Zadaniem prawa było pokazać grzech, ale nie to, by zbawić. Więc można próbować swoje życie na zasadzie przestrzegania zakonu i przepisów i zwyczajnie zostać potępionym. Taka będzie konsekwencja. Albo możemy polegać na prawdzie Ewangelii, tym, że Jezus, Syn Boży, Król Królów, oddaje swoje życie, żeby ratować mnie i ciebie od wiecznego potępienia. I to On wykonał wszystkie postanowienia. I nie ma innej prawdy. Nie ma innej kombinacji. Nie ma nic do dołożenia. Jeśli w to wierzymy, jesteśmy ocaleni przed przyszłym sądem. Ewangelia jest wszystkim. Jest całym chrześcijaństwem. Jest początkiem i końcem. I nic do tego nie potrzebujemy dodać. Nic. Bez względu na urodzenie, pochodzenie, wybór religii, pochodzenie społeczne, nie ma znaczenia. W całej tej naganie, zobaczcie, Piotr nie odpowiada ani jednym słowem. Ani jednym słowem. Chciałbym go zobaczyć. I broń Boże, nie dlatego, że wiecie, to jest, Piotr nie był zwykłym człowiekiem. To nie jest tak, że on dopiero gdzieś zaczynał. Te słowa, wierzę, że one go musiały głęboko dotykać, one go musiały go ranić. On wiedział, on był świadomy tego w tym momencie. Tych różnic. Czy judaizujący chrześcijanie wierzą w Jezusa? No wierzą. Czy nie mają nic przeciwko Jezusowi? No nie mają. Czy nie wierzą w Ewangelię? No wierzą. Wierzą, ale chcą do tego dodać coś jeszcze. Chcą dodać jeszcze przestrzeganie zakonu. Chcą dodać do tego uczynki. Dla chrześcijan Jezus jest Zbawicielem, dla tych drugich osobą do naśladowania. Doskonałym przykładem do naśladowania. I to jest chyba najważniejsza sprawa w naszym życiu. Werset 17. Jeśli wracamy do usprawiedliwienia, to z czym walczymy? Z owocami grzechu? Jeśli walczymy z owocami grzechu i one nas pokonują, to trzeba się zastanowić i zadać sobie pytanie, co wtedy robi Chrystus? Z pewnością nie. Mamy napisane. Nie można cofnąć się do zakonu. Bo jeśli na nowo buduję to, co zburzyłem, dowodzę, że jestem przestępcą. Z pewnością nie. Nie wracamy do tego. Umarło stare życie. Werset 19. A obecne życie jest nowe. Mamy życie do krzyża i mamy życie od krzyża. I nie można się tego nauczyć. Trzeba się stać. Być człowiekiem nowej natury. Być człowiekiem odmienionym. Ten, który jest w nas, to, co cielesne w naszym życiu, pokonuje to. Ale jeśli tego nie ma, jeśli nie ma tego, który to pokonuje, to oznacza, że to jest tylko religia. To jest tylko wypełnianie przepisów. W liście do Efezjan, w drugim rozdziale, werset od pierwszego do drugiego. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nieuwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Ten, który jest w nas, pokonuje to, co cielesne. Tylko kto jest w nas? Przy którym stole siedzieliśmy? Gdzie? Jak zostaliśmy nakarmieni? I chyba kwintesencja, ulubiony werset tutaj z tego fragmentu. Jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Więc kiedy umieramy, jesteśmy ukrzyżowani z Jezusem, to kto jest odpowiedzialny za moje życie? Kto jest odpowiedzialny za twoje życie? jako wierzącego człowieka, który widzi prawdę i ją stosuje. I korzysta z łaski. Idzie od krzyża. Odpowiedź jest prosta. Ten, kto w tobie żyje. Ten, kto w tobie żyje. Jeśli Chrystus jest Panem twojego życia, to On jest odpowiedzialny za twoje życie. Jeśli ty jesteś Panem swojego życia, no to ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I chciałbym to porównać, słuchajcie, może będzie obrazowo, do jazdy samochodem. Jest tu sporo kierowców. Niektórzy się uczą. Kto jest odpowiedzialny za samochód, którym kierujesz? Samochód? Jak jedziemy gdzieś, jest kolizja i w takim przypadku przychodzi do wyjaśnienia, co się wydarzyło i co powiemy? Nie, to samochód jechał, nie ja. Nie, ten samochód sam nie jechał, to ty go prowadziłeś. Można? Ten, kto kieruje, ten odpowiada. Jeżeli kierownicę naszego życia oddajemy Jezusowi, to kto będzie kierował naszym życiem? Jezus. Szkoda tylko, że tak często szarpiemy o tę kierownicę. I nasza jazda przypomina bardziej slalom niż bezpieczną jazdę do celu. Jazdę do celu. Hamartia. Czyli grzech z greckiego. Czyli jeżeli my będziemy się boksować o tą kierownicę, nie trafimy do celu. Więc na ile mamy zaufania do Pana Boga? Czy chcemy Mu oddać tą kierownicę w naszym życiu, ale tak naprawdę do końca? Czy chcemy? Śpiewaliśmy dzisiaj o tym też. Czy tak naprawdę chcemy to oddać? I czy tak naprawdę to oddaliśmy? Jeżeli Paweł pisze w dalszych wersetach, wierząc Synowi Bożemu, to ja w pełnym zaufaniu nie będę się szarpał z Bogiem. Dzisiaj ja nie będę się szarpał z Bogiem o stery mojego życia. Kiedy zaufamy Bogu, mamy pewność trafienia do celu. Kiedy będziemy się szarpać o to kierowanie, nasze życie będzie może przeżywać różne rozterki i problemy, ale nie trafimy do celu. Ufasz Jezusowi? Dlaczego? Ufam Jezusowi, bo mnie pokochał i dał tego dowód, wydając samego siebie. I tu pojawia się ważna myśl. Jezus nie zmarł za mnie po to, abym ja żył tak, jak mi się podoba. On zmarł, by odtąd żyć swym życiem we mnie. I nie ma tutaj szans na pogodzenia mojej natury i Jezusa. Trochę z jednego stołu, trochę z drugiego stołu. Nie da się. Albo, albo. Jezus jedno w środku. Wiara w tym przypadku oznacza więź. A jeszcze lepiej byłoby powiedzieć uzależnienie się od Jezusa. Więź. Chrześcijanin żyje w całkowitej zależności od Chrystusa, w pełnym poddaniu, pozwalając mu na to, aby żył w nim swoim życiem. I to jest wtedy prawda Ewangelii. I wtedy to działa. I wtedy jest pokój. Wtedy jest radość. Wtedy jest wolność. Wtedy jest, nie ma plecaka ciężkiego, bagażu. Ale musimy oddać stery Bogu. Jezus musi prowadzić nasze życie. Werset 21. Nie lekceważę łaski Bożej. Coś, co dostajemy zupełnie za darmo. Zupełnie za darmo. Żadne nasze starania, żadne próby, żadne... Nie ma szans, żebyśmy zasłużyli sobie jakkolwiek na to. Dostajemy to, dostajemy łaskę. Ale czym jest łaska? Sprawdziłem w języku, w słowniku języka polskiego i mam tu kilka typów. One świetnie pasują. I wiecie, bo to jest tak, jak mamy coś za darmo, to my tak czasami... Ach, to ciężko jakoś. Jak człowiek zapłaci, to bardziej szanuje. No, a tu tak nie ma. To tak nie działa. Trzeba to zrozumieć i przyjąć, jak jest. Czym jest łaska? Łaska jest przychylnością, wspaniałomyślnością, jest darowaniem, jest wyróżnianiem i coś, co mi się podoba najbardziej. Jako synonim jest faworyzowaniem. Faworyzowaniem kogoś. Dzisiaj, jak nie wiem, czy mamy takie ambicje, ale jeżeli, czy, nie, może tak mamy, że lubimy być trochę faworyzowani. Jak lubimy, mamy łaskę. Możemy być faworyzowani przez Boga. Możemy z tego czerpać do oporu. Przecież gdyby człowiek umiał sam sobie zasłużyć, no to wszystko, to po co ta łaska w ogóle? To nie miałoby sensu żadnego w tym momencie. W ogóle Chrystus nawet nie musiałby umierać, gdybyśmy my to wszystko mogli sami, a my tego sami nie ma szans, nie zrobimy. Więc czy żyje w nas prawda Ewangelii? Zadajmy sobie to pytanie. Czy żyje w tobie Jezus? Ale tak naprawdę. I kiedy będziemy modlić się za kilka chwil, to mi przyszła taka myśl. Zacząłem się nad tym zastanawiać też. Czy kiedykolwiek modliłeś lub modliłaś się o pełne oddanie Jezusowi? Aby tak w 400% manifestowało się to w naszym życiu. Bo to nie jest takie łatwe. Wiecie, ta stara natura właśnie gdzieś taka pozostaje i czasami nie chcemy wszystkiego oddać. Jeszcze chcielibyśmy chociaż za palcem dotknąć tej kierownicy. Ale czy my tak naprawdę chcemy w tym momencie, czy się nad tym zastanawialiśmy, oddać się na 400%, tak aby Jego życie manifestowało się w tobie. Tak, aby Bóg patrząc na nas widział Jezusa. W tobie, w twoim ciele, w twoim sercu. I nieważne, czy to wołanie i ta modlitwa odbędzie się dzisiaj, czy ona odbędzie się wieczorem, czy ona odbędzie się jutro. Ale czy przeszło wam to przez myśl? Czy może to zrobiliście? Jeżeli zrobiliście, to chwała Bogu, bo to nie wystarczy raz. Ja jestem pewny. Nie wystarczy raz. Jak widzimy, Piotr też. On się potknął. On miał moment zawahania. On poszedł w pewnym momencie. Gdzieś mu tam zabrakło. Wziął stery gdzieś w swoją rękę, więc raz to za mało. Czy oddajemy swoje życie w 100%? Czy już to zrobiliśmy? I czy się o to modliliśmy? Ja znam taką osobę, która trwała, znała słowo, ale bała się oddać tak naprawdę. I był taki moment, w którym widziała, co się dzieje dookoła, widziała, jak Duch Święty działa, a on się dalej bronił. On się nawet modlił o to, żeby zapanować nad tą sytuacją. Ale to już było za późno. Bóg działał. Tak działał, że kiedy ten człowiek się pomodlił, właśnie w ten sposób i oddał się na 100%, to przez kilka dni nie spał w nocach, nie mógł zasnąć. Cały chodził. Musiał wstać, musiał klęknąć, musiał, potrzebował dziękczynić, zrozumiał, co się wydarzyło. Ale oddał się na 400%. I do tego zachęcam. Oddajmy się na 400%. Jedzmy z tego właściwego stołu i niech na łaska Jezusa wypełnia nas. Niech Jezus trwa i mieszka w nas. Amen.